uwierzysz. Nie uwierzysz.
Ej, dobra, stara, siedzisz?
Stara, to jest hit, to co się stało.
Tu wasz siostra, przyjaciółka, matka, babcia i fucker na emeryturze. Witajcie, stara, słuchaj. Kochani, już po 26 urodzinach wracam do was z drugą częścią 13 lekcji życiowych, które wyciągnęłam z swojego życia i chcę się z wami nimi podzielić, które doprowadziły do tego, gdzie jestem dzisiaj, do tego, jak się czuję. A to była długa droga. Powiem wam, kochani, że dzisiaj jedna z moich klientek zapytała się, jak się czuję, kończąc 26 lat, i powiedziałam, że dawno się tak nie czułam, że w sumie nigdy się tak nie czułam i że czuję się mega dobrze, jak mam bliższe ze wszystkim, co jest teraz w moim życiu, z ludźmi, którzy są w moim życiu, z sytuacją, w której się znajduję, z relacjami, w których jestem, relacjami, kimś, kto jest trochę w moim życiu, może. Podzielę się na pewno tym niedługo. Ale mniej więcej doszłam do takiego punktu, w którym przestałam brać rzeczy personalnie, w którym przestałam patrzeć wiecznie na swój wiek, bo jak byłam młodsza, to mówiłam sobie, że nie mam wystarczająco doświadczenia, że ludzie mnie nie będą brać na poważnie. Im jestem starsza, to teraz mówię, że jestem już za stara na jakieś rzeczy. W sensie tak się mówi, nie? A ja w ogóle totalnie od tego odeszłam i zaczęłam akceptować każdy jakby wiek, w którym jestem, każdy moment, w którym jestem, wszystko, co ze sobą to jakby niesie, wiąże ze sobą. Czyli na przykład to, że wiecie, no jednak się starzeje trochę... Jednak gdzieś tam ten czas leci, młodsza się nie staje, a mimo tego czuję się z tym bardzo dobrze. I ani nie zmieniłabym tego, ani bym tego nie zmieniła. Więc dzielę się dzisiaj z wami dalszymi 13 lekcjami, które były w moim życiu. Lekcja numer 1. Przyjaciół poznaje się nie w biedzie, ale w sukcesie. Kochani, to czego się nauczyłam, to tak, mówi się, że przyjaciół poznaje się zawsze w biedzie, że jak jest wam tak mega ciężko i tak dalej, to oni was wspierają. A mi wydaje się, że bardzo łatwo jest być z kimś w biedzie. Że bardzo łatwo jest nawzajem swoim cierpieniem się wspierać. Czyli na zasadzie, jeśli mi jest źle, to bardzo łatwo jest też... Nie mówię, że mi akurat nie, robię to w cudzysłowie. To bardzo łatwo mi jest wspierać osobę, która też jest jej gorzej, tak? Bo ja się wtedy nie czuję gorzej ze sobą, bo jeśli komuś jest lepiej i na przykład, to jest niestety problem, kochani, wielu osób, tak? Tak jest w social mediach, jak oglądacie social media. Jeśli wy widzicie, że komuś się wiedzie super, to porównujecie się do tej osoby i mówicie, dlaczego mi się tak nie wiedzie, dlaczego ja tego nie mam, co jest ze mną nie tak, że ja tego nie mam, czemu ja tego nie mogę dostać, jestem gorszy i tak dalej. A jak widzicie kogoś, którym... Kogoś, komu też jest źle, komu też nie wychodzi, to mówicie, okej, okay, czyli nie jest aż tak źle u mnie, nie? Albo u mnie jest lepiej, nie? Więc czyli pocieszacie się, czujecie się ze sobą samymi lepiej. Także prawdziwych przyjaciół poznaje się w sukcesie. I to jest tak, że ja, kochani, kiedyś wam wspomniałam o mojej byłej przyjaciółce i ona zawsze była przy mnie, jak było tak mega, mega tragicznie. I w momencie, w którym zaczęło być u mnie super, zaczęłam się rozwijać w social mediach, wszystko tu tak wyskoczyło, to pojawiła się zazdrość, nie? I już nie było takiej życzliwości z jej strony, już nie było takiego wsparcia. Gdzieś ta przyjaźń jakby opadała. Może ona nie chciała tego pokazać na początku, że tak jest, ale to dało się po prostu wyczuć, że nie jest tak samo. I w tamtym momencie zrozumiałam, że po prostu ludzie są zazdrośni i prawdziwe przyjaźnie to są te, w których celebrujecie sukcesy waszych przyjaciół, oni celebrują wasze i nawzajem się wspieracie. Uwierzcie mi, jestem ostatnią osobą, która by dała komuś odczuć, że ktoś jest gorszy od niej, nie? Naprawdę do dzisiaj z moimi social mediami, ze wszystkim tak, okej, to nie jest nic jakiegoś takiego, wiecie, wow, ani z tym stylu, więc też rzadko o tym mówię. To sprowadzało się do tego, że też rzadko przy niej mówiłam już o mojej pracy, bo czułam się taka zestresowana, że po prostu nie chciałam, żeby jej było przykro i tak dalej. I umniejszałam sobie w jakiś sposób może moim sukcesom, żeby właśnie ktoś inny poczuł się lepiej. Także jeśli myślicie o tym, że przyjaciół poznaje się w biedzie, uwierzcie mi, bardzo dużo ciężej jest kogoś wspierać w sukcesie. Rzecz numer 2. Ciężka rzecz i właściwa rzecz to zazwyczaj są te same rzeczy do zrobienia. Na zasadzie, jeśli macie coś bardzo ciężkiego do zrobienia, boicie się to zrobić, wiecie, że może być ciężko, wiecie, że nie wiem, nie podołacie, wiecie, że stresuje was to i tak dalej, prawdopodobnie to jest też odpowiednia rzecz, tak? Czyli kiedy macie jakąś mega ciężką rozmowę do przeprowadzenia z kimś, z waszym szefem, z waszym partnerem, z waszym przyjacielem i tak dalej, prawdopodobnie to jest odpowiednia rzecz, którą powinniście zrobić. To jest rzecz, która czeka na to, żebyście ją zrobili. Ja pamiętam, jak miałam w zeszłym roku kończyłam jedną z relacji i to była bardzo ciężka rzecz dla mnie do zrobienia. Przeprowadzenie rozmowy z kimś, z kim coś buduję, staram się budować, ale po prostu ta... Nawet nie chodzi o miłość, czy jakieś uczucia do drugiej osoby, chodzi raczej o to, że po prostu jesteśmy na innych etapach życiowych i tak dalej. Widzę, że ta osoba ma tą miłość, ale po prostu jakby mindsetowo nie możemy się też zgrać. A to jest bardzo ciężka rzecz do zrobienia, ale to jest odpowiednia rzecz do zrobienia. Ten biznes, który chcecie zacząć, w którym musicie zainwestować swój czas, energię, poświęcić coś, to jest bardzo ciężka rzecz do zrobienia, ale zazwyczaj to jest odpowiednia rzecz do zrobienia, bo to jest coś, co z was woła. Jeśli jakiś głos z was się odzywa i mówi wam, żebyście coś zrobili, to prawdopodobnie to jest rzecz, którą powinniście zrobić, nie powinniście jej odkładać. Rzecz numer 3. Jeśli nie nauczysz się znajdywać radości w śniegu, to prawdopodobnie będziesz mieć mniej radości, i tym bardziej dokładnie tą samą ilość śniegu, bo rzeczywistość jest rzeczywistością. Czyli jeśli my nie nauczymy się odnajdywać radość w tym, co mamy, być wdzięcznym za to, co mamy, to po prostu będziemy mieli mniej szczęścia w życiu, a wszystko będzie takie samo dookoła i nic się nie zmieni. Jednak kiedy nauczymy się wdzięczności, kochani, w życiu, kiedy nauczymy się doceniać rzeczy, to będziemy mieli tego więcej, nie? Ja sobie tak wczoraj kładłam się spać i pomyślałam, Boże, jak zupełnie inaczej wygląda dzień, kiedy wstajecie i mówicie sobie, to jest cudowny dzień, jestem wdzięczna za moich przyjaciół, jestem wdzięczna za to, że jestem zdrowa, że świeci słońce, że mogę wypić kawę i znajdujecie te powody. My często w pośpiechu, w biegu mówimy, Boże, moje życie to jest tylko praca, nie mam na nic czasu, nie mam pieniędzy, wszystko jest nie tak, nie tak. No, a tak naprawdę wstałeś dzisiaj rano w cudownym miejscu w łóżku czystym, w pościeli miękkim, byłeś w stanie wstać w ogóle, nie? Byłeś w stanie pójść do tej pracy, byłeś w stanie wsiąść do tego samochodu, autobusu, czegokolwiek, byłeś w stanie zadzwonić do swojej mamy. Jesteśmy bardziej szczęśliwi, znajdujemy więcej radości, czujemy się lepiej ze sobą. Jeśli nie nauczymy się doceniać tego, co jest teraz, tych małych rzeczy, to uwierzcie mi, że duże rzeczy wam nie przyniosą radości. Nie? Bo zawsze będzie wam mało, 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 mało. Dlatego tak często jest, kochani, że jakieś gwiazdy, ludzie sławni, ludzie, którzy mają ogromne pokłady pieniędzy i tak dalej, oni potrzebują więcej, czy to w formie narkotyków, czy to w formie innych uzależnień, używek i tak dalej. Zawsze potrzebują odskoczni, adrenaliny, czegoś więcej, co mogliby dostać, co ich po prostu, wiecie, napędzi, a da im jeszcze więcej odczuć, bo oni nie doceniają już tych rzeczy, które mają, bo zapominają o tym. Uważają, że nie mają już dla nich znaczenia. I chcą więcej i więcej. Numer 4. Ludzie obwieszeni diamentami mają problem z poczuciem niższości, a nie z brakiem dobrego smaku. Dobra, nie wiem, nie chciałam powiedzieć diamentami. To chyba było inne słowo, bo ja sobie zapisałam i teraz mam ludzie obwieszeni dubiami. Myślę, że chodziło mi, że ludzie poobwieszani różnymi rzeczami, jakimiś bardzo widocznymi, na przykład jakimiś mega widocznymi markami, mega rzucającymi się w oczy rzeczami, które po prostu są bez smaku, jak na nie patrzycie, ale świadczą o tym, że osiągnęli jakiś status, jakieś bogactwo, to naprawdę nie są ludzie, którzy nie mają stylu. To są ludzie, którzy po prostu nie mają dobrego smaku. I ja gadałam z ludźmi, którzy na przykład są milionerami, kochani, którzy zarabiają bardzo duże pieniądze, po których nigdy byście nie powiedzieli, że są milionerami. A rozmawiałam z ludźmi, którzy przechodzili takie fazy, nie, że mega właśnie się pokazywali ze wszystkim i tak dalej, czy to z jakimiś mega drogimi markami, samochodami, tak żeby to było jak najbardziej widoczne. Ci ludzie, którzy są prawdziwie pewni siebie, oni nie potrzebują, kochani, chwalenia się, nie? Ja kiedyś spotykałam się z takim chłopakiem, aż mnie wstyd... powiedzieć to. I on był bardzo bogaty, nie? Jest bardzo bogaty do dzisiaj. Jest jakimś multimilionerem, whatever. I wiecie, cały jego dom to była taka jakby cała kamienica. W tej kamienicy był w ogóle basen, jakaś sala kinowa. No crazy, nie? I ja czułam, że on ma trochę niskie poczucie własnej wartości. Nie wiem, czy dlatego, że na przykład, wiecie, to nie był biznes, który on jakby sam otworzył, tylko to był biznes, który dostał po swoim tacie i jakby, nie wiem, może miał jakieś kompleksy, nie mam pojęcia, co go spotkało w przyszłości, jak mam być średnia, szczera i nie wiem, skąd się to bierze i chyba nie będę starać się tego analizować, ale kiedyś był taki moment, jak gadaliśmy w rozmowie i ja byłam taka, wiesz, są psychologowie, zawsze można z kimś porozmawiać, zawsze można nad czymś popracować i tak dalej. I on był taki, co? Ja wstaję rano, patrzę na swoje konto, I mam już lepszy humor. Ja bym tak, okej. Nie musiałeś tego powiedzieć, nie musiałeś tego powiedzieć, to jest mega dziwne, nie musiałeś tego mówić, nie? I byłam taka, o, that's a leak. To jest coś, co ja w ogóle nie jestem w stanie tego przerobić, że ktoś tak mówi i specjalnie mówi o tych pieniądzach i tak dalej. Na pewno to działa na niektórych, nie? Takie coś powiedzenie tego, jeśli chce się poderwać jakąś dziewczynę albo coś w tym stylu. Totalnie nie na mnie. Także ja za każdym razem, jak też widzę takie rzeczy i rozmawiam nawet z ludźmi, kiedyś rozmawiałam też z takim chłopakiem, on powiedział, że kiedyś opór tak się ubierał, chciał pokazywać wszystko i dopiero z czasem zrozumiał, że po prostu jego brak poczucia własnej wartości i to niskie poczucie własnej wartości prowadziły do tego, że on chciał w taki sposób pokazywać ludziom swój gdzieś tam status, nie? Numer 5. Traktuj ludzi jak towarzyszy, a nie jak wrogów. Musimy, kochani, przestać patrzeć na wszystkich jak na konkurencję, a patrzeć wszystkich jako na potencjalnych ludzi, to wracając do tego punktu w ogóle pierwszego, o tych przyjaciołach poznaj się w sukcesie, tak? Jeśli ja mam sukces z tym osobą, która odnosi sukces, to jeśli ty do mnie przyjdziesz i będziesz moim przyjacielem, to odniesiemy razem sukces, ty będziesz mną zainspirowany, ja cię będę wspierać, będę ci pomagać, ale jeśli ty do mnie przyjdziesz z hejtem, z zawiścią i tak dalej, to nie osiągniesz nic, bo skupisz się na negatywnych emocjach, ja nie będę od ciebie czuć wajbu tego, że chcesz się ze mną zaprzyjaźnić i tak dalej i tym samym nic nie osiągniesz. My często postrzegamy, nawet wiecie, w danej branży, jeśli pracujecie i tak dalej, mówicie, kurde, ona robi to, nie lubię jej za to i tak dalej. Jak widzę kogoś, kto jest z mojej branży, myślę sobie, czy możemy zrobić coś razem? Czy możemy stworzyć sobie jakiś fajny projekt, żeby razem się wypchnąć, razem się popchnąć i tak dalej. Totalnie nie patrzę na ludzi jako na konkurencję. Patrzę na to, że możemy razem sobie pomóc i możemy być jeszcze lepsi, tak? No bo uczymy się tylko od drugiego człowieka tak naprawdę. Więc to, czego ja nie wiem, mogę nauczyć się od drugiej osoby i tego, czego druga osoba nie wie, może nauczyć się ode mnie. Więc teoretycznie, jeśli połączymy razem siły, to tylko zyskamy. Jeśli nie połączymy sił, to prawdopodobnie zajmie nam coś dłużej czasu. I słynne powiedzenie, które zawsze jest, które mówię, to, że drużyny, jakby zespoły wygrywają mecze, nie pojedyncze osoby, tak? Jak gracie w koszykówkę, to nie jedna osoba jest odpowiedzialna za to, że wygrywa cały team, tylko cały team, to jak są ułożeni, to do kogo kto poda i tak dalej. Więc życie to jest trochę takie boisko i my musimy sobie wybrać, kto jest tą osobą, która będzie z nami na tym boisku. I nie możemy traktować osób z naszej drużyny jako naszych przeciwników. Tu mówię też o przyjaciółach, o ludziach ogólnie, o ludziach znowu z waszej branży, z czegokolwiek. Jeśli nie wejdziecie z kimś w rozmowę, współpracę, cokolwiek, no to nic nie zyskujecie. Jeśli wejdziecie, to możecie coś zyskać, a nic nie tracicie, prawda? Więc i tak pozycja niewchodzenia w to zabiera wam więcej. Kolejne, numer 6. Każde działanie determinuje wybór, także nie robienie niczego jest wyborem. Nawet jeśli nic nie robicie, nie podejmujecie kroków, to też jest wasz wybór na to, jak ma wyglądać wasze życie. Jeśli ja dzisiaj siedzę i mówię, dobra, ja dzisiaj nie idę do pracy i nic nie robię, no to jest mój wybór. To jest mój wybór nierobienia niczego. A więc tak naprawdę więcej, kochani, rzeczy po pierwsze jest w naszych rękach, niż nam się wydaje, tak? Jeśli ja mówię, że moje życie uczuciowe jest do dupy, nie mogę nikogo poznać, ja w ogóle to nigdzie się nie da poznać ludzi, ja siedzę w domu codziennie, idę do pracy, albo w ogóle pracuję zdalnie, więc nawet nie wychodzę z domu, co tydzień jestem na tej samej siłowni, nie wiem, czy tam na pilatesie, tam są tylko dziewczyny, widzimy się z dziewczynami u mnie w domu, albo w tym samym barze, do którego przychodzi 10 osób, tych samych zawsze. No to jak chcemy kogoś poznać, nie? Jeśli ja widzę, że mam jakiś schemat w sobie i nie chcę go przepracować, widzę, że coś mi nie wychodzi w życiu, to czy to właśnie w relacjach, czy to w randkowaniu i nic z tym nie robię, no to ja dokonuję wyboru. Dokonuję wyboru tego, że nie chcę zmiany i tego, że wszystko będzie tak, jak było. Tak, każde działanie, no to jest wybór. Nierobienie czegoś też jest wyborem waszym, więc to wy jesteście za wszystko odpowiedzialni. Numer 7. Dojrzałość polega na świadomości, że gdy nasz nastrój jest gorszy, to nie powinniśmy wtedy ufać temu, jak widzimy siebie w takich momentach. Pamiętajcie, Dążymy wszyscy do tego, żeby być dosyć stabilnymi emocjonalnie, czyli nie za bardzo się ekscytować, nie za bardzo się smucić, czyli być w takiej stabilności. Kiedy macie gorszy nastrój, macie tendencję do tego, że możecie bardzo często wpędzać siebie w jakieś poczucie winy, w obwinianie siebie właśnie, w mówienie sobie negatywnych rzeczy i tak dalej. No bo wasz nastrój jest osłabiony, więc bardzo łatwo wam wejść w ten tryb tej osoby takiej jakby dobijającej samego siebie, powiedzmy, nie? A kiedy jesteśmy w dobrym nastroju, ktoś nam powiedział komplement, to my jesteśmy tacy wow, no tak, wiadomo i tak dalej. Więc jakby sztuką wszystkiego jest dojście do momentu takiej świadomości, że okej, to, że mam dzisiaj gorszy nastrój, to nie znaczy, że tak naprawdę jest. To nie znaczy, że jestem złym człowiekiem. To nie znaczy, że brzydko dzisiaj wyglądam. To nie znaczy, że jestem brzydka, głupia i tak dalej. Mam po prostu gorszy nastrój. Może mi ktoś coś powiedział, może na mnie wpłynęło, ale to, co powiedziała ta osoba, może nie powinienem w sumie tego do siebie brać, nie powinnam, bo może to nie miało żadnych podstaw, może ktoś się na mnie wyżył. Okej, to, że dzisiaj zaspałem i spóźniłem się do pracy, to nie znaczy, że jestem beznadziejny, bo jestem człowiekiem i to się zdarza. I to, kochani, zabieramy do następnego punktu, w którym, że to naprawdę relaksujące, gdy zaakceptujemy fakt, że nie możemy pokazać się jako najlepsza wersja siebie w każdej godzinie każdego dnia. W porządku jest mieć zloty i upadki poziomu energii, ponieważ nie jesteśmy maszynami. Więc co się łączy, kochani, ze sobą? My musimy zaakceptować fakt, że nawet jeśli pracujecie nad sobą, proszę mieć to na uwadze, to nigdy nie będzie tak, że zawsze będziecie się czuli w 100% idealnie, bo mam czasami wrażenie, to też mówią mi moje klientki, że im się czasami wydaje, że ja się super czuję 24h na dobę i tak dalej. A tymczasem tydzień temu siedziałam sobie w łóżku i płakałam. Miesiąc temu byłem mega ciężko i tak dalej. Głównym celem tym wszystkim, do czego my dążymy, to jest to, żeby po prostu w takich stanach nie trwać, nie? Żeby te stany nie trwały dni, godziny, tylko żebyśmy chwilę mieli taką, takie wyrzucenie emocji, przejście przez te emocje. Jak sobie już przez nie przejdziemy, to wracamy do tego naszego starego stanu, czujemy się okej i tak dalej. Ale takie dni będą, kochani, one będą się zdarzały, bo jesteśmy ludźmi, czujemy, mamy uczucia, doświadczamy nowych rzeczy i tak dalej. Niektóre sytuacje nas zaskakują trochę bardziej, więc to jest jak najbardziej normalne, a my po prostu musimy to zaakceptować i nauczyć się rozumieć i odróżniać właśnie te nasze gorsze nastroje, to, że coś mogło wpłynąć, to, że się nie wyspaliśmy, bolała nas głowa, bolał nas brzuch i tak dalej. Kolejna prawda. Same granice nie wystarczą, by osiągnąć głęboki wewnętrzny spokój. Musisz także zdać sobie sprawę z tego, w jaki sposób twoje własne reakcje powodują u ciebie stres. Zanim będziesz mógł zmienić swoje postrzeganie, musisz najpierw być ze sobą szczery co do tego, jak to na ciebie wpływa. Czyli to, że my postawimy komuś granicę, to, że my sobie postawimy granicę, powiem, tak nie będzie, to musimy zdać sobie sprawę, że to, jak zareagujemy na to, kiedy postawimy komuś tą granicę, ktoś się nie zgodzi, wpłynie w sumie na całe postrzeganie tej sytuacji i tego naszego stresu. Jeśli chcemy zmienić nasze postrzeganie tej sytuacji, to musimy być ze sobą szczerzy. Co się stało, że do nas wpłynęło? Okej, czy jest mi przykro, że ta osoba tak zareagowała? Czy jest mi przykro, że to jest ktoś bliski, kto to robi i ja nie do końca się z tym godzę, że jak może mój bliski mnie w taki sposób krzywdzić, tego nie rozumieć i tak dalej? Okej, no tego nie rozumie. To jest inna osoba, spoko, minie mu za 5 dni. Nie minie? Okej, no to ja w sumie chcę przyjaciela na przykład, nie? Albo jakieś relacje, jakiegoś mężczyznę, chłopaka, związek, dziewczynę. Okej, on tak na to reaguje, no to może to nie jest moja osoba. Może moja osoba by tak na to nie zareagowała. Boże, muszę wyłączyć powiadomienia za każdym razem, kochani, w moim kalendarzu, które przerywają do moich spotkań, jak nagrywam podcast. Musimy zrozumieć, dlaczego tak reagujemy i znaleźć swój dialog na to, dlaczego tak nie reagować, że powinno być może trochę inaczej w kontekście tego, że okej, zdarza się, nie? Zdarza się tak, że ktoś nie zaakceptuje naszej granicy. Zdarza się tak, że ktoś powie nam nie. My musimy się z tym pogodzić, zrozumieć, dlaczego tak jest, że to tak na nas wpływa. I czy możemy sobie jakiś dialog wypracować w sobie, żeby to tak na nas nie wpływało. Następna rzecz. Jeśli pozwolisz, by rządziła tobą przeszłość, trudno będzie ci dobrze kochać innych w teraźniejszości. Czyli jeśli my będziemy ciągle, po pierwsze, to tak jak ze zdradami. I to powiem wam, kochani, że to jest najczęstsze coś, co widuję. Często to, że ktoś was zdradził w przeszłości, wpływa na waszą teraźniejszość i na waszego partnera. I ja w ogóle was, ja mówię o sobie nawet, bo ja byłam z osobami, które były zdradzone w przeszłości. I te osoby były kontrolujące. Gdzie ja jestem ostatnią osobą, kochani, która by zdradziła, dlatego też tyle nie byłam w relacji, bo dopóki nie czułam się na tyle pewna i dobrze ze sobą, żeby z kimś być, żeby być pewna, że w ogóle chcę być w relacji, no to uznam, że nie będę w nią wchodziła, bo nie chciałabym kogoś zranić, skrzywdzić, będąc nieświadomą, tam niepewną swoich emocji. I takie osoby po prostu mnie odrzucają od siebie, jeśli ja nic nie robię kompletnie w kierunku mojego partnera, a on, nie wiem, oskarża mnie o to, że go zdradzam. Po pierwsze, to mnie zachęca do zdrady, no bo i tak myśli, że tak robię, to może ja mam do tego podświadomie jakieś predyspozycje, może tak powinno być, może ja mogę to zrobić i tyle. A też od niego mi odrzuca, bo myślę sobie, Boże, to jest bardzo niepewna siebie osoba, która ma jakieś nieprzepracowane rzeczy, ja jako osoba, która ma przepracowane rzeczy, nie chcę być taką osobą, tak? Więc ta przyszłość niepozamykana, te rany, które w sobie mamy, niestety one wpływają na naszą teraźniejszą relację. Jeśli ja się ciągle boję, że mój partner mnie zostawi, no to ja będę się skupiać na innych rzeczach, nie na tym, jak on mnie super traktuje, jak jest cudowny, ale będę się dopatrywać zawsze rzeczy, w których będę widzieć to, że mnie zostawi, że mnie zdradzi, że uczucia gasną, nie? I tak dalej. Oczywiście również niby leczenie się z poprzednich relacji, to już tak na marginesie, jeśli chcemy to mega dosłownie rozumieć, też wpływa na wszystko, nie? Więc i na naszą relację i nie potrafimy, jeśli nie upogodzimy się z przeszłością, zbudować czegoś w teraźniejszości. Następne. 11. Chyba. Kierunek i cel są o wiele ważniejsze niż prędkość, ponieważ jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz i dlaczego, nie ma znaczenia, jak szybko podróżujesz. My wszyscy, kochani, biegniemy, jesteśmy w takim ciągłym biegu, ciągle chcemy coś robić, ciągle musimy być tu chcę zarabiać pieniądze i tak dalej. Ale czy naprawdę chodzi o zarabianie pieniędzy, czy może o to, żeby być bardziej spełnionym? Czy naprawdę chodzi o to, żeby być w relacji, czy może o to, żeby mieć dzieci? Musimy zacząć rozumieć, do czego my tak naprawdę dążymy i po co my do tego dążymy. Bo często po prostu zmierzamy jakąś drogą, które wyznaczyło nam społeczeństwo, może nasi rodzice, które nie jest naszą drogą. I mamy 21, 22, 23 lata, 30 i biegniemy, jakby życie nam się miało jutro skończyć, kochani. A życie to nie jest sprint. Życie to jest maraton. Jeśli chcecie zrobić z niego sprint, to uwierzcie mi, że po drodze możecie coś przegapić, bo jak biegniecie tak szybko, to nie jesteście w stanie zauważyć wielu rzeczy. Nie jesteście w stanie cieszyć się z tych rzeczy, bo po prostu biegniecie, nie? I nie ma czasu na pomyślenie, nie ma czasu na docenienie, nie ma czasu na radość, więc tak naprawdę całą radość też wam to z życia zabiera. Więc jeśli wy biegniecie, to nawet jeśli wy tam dobiegniecie szybciej niż 90% ludzi, to na końcu może się okazać, że to nie był wasz cel, więc musicie zacząć na nowo. Czyli będziecie teraz w tyle, nie? Niż te 99% ludzi, którzy na przykład zwolnili i trochę czasu sobie dali. Następne. Ludzie, którzy denerwują się, gdy tworzy granice, są zawsze tymi, którzy skorzystali na tym, że ich nie masz. Pamiętam, jak stawiałam granice, czy to moim byłym chłopakom, czy to osobom, z którymi się spotykałam, czy to mojemu tacie nawet. I to były zawsze osoby, które się mega burzyły, mega tego nie akceptowały, zawsze były złe na mnie, że ja stawiałam te granice i tak dalej. I okazywało się na koniec dnia, że to są zawsze osoby, którym najbardziej odpowiadało to, że tych granic nie mam. Czyli jeśli ja się godziłam, żeby jeździć do mojego byłego, kiedy chce on, kiedy mu się podoba i tak dalej, i kiedy powiedziałam, że tak nie będzie, no to on tracił na tym, tak? Nie ja. Ja miałam spokój, miałam przez paną noc, miałam chill i tak dalej. A on zawsze miał mnie pod ręką, kiedy chciał. Kiedy ja zawsze godziłam się na to wszystko, co mówił mój tata, popierałam go w tym, wspierałam jego głupie poglądy i tak dalej, no i przestałam to wspierać, to on był zawiedziony, bo nie miał już kompana, tak? Bo przedtem właśnie mu to służyło, że ja zawsze byłam po jego stronie. I to znaczy, że kochani, że ci ludzie po prostu nie ogarniają, nie radzą sobie z takimi rzeczami i my, naszym zadaniem nie jest pomóc im radzić sobie z tym. Naszym zadaniem jest czuć się dobrze samą ze sobą, więc również nasze decyzje jakby warunkować tym, że okej, postawiłam granicę, trzymam się tej granicy, z jakiegoś powodu ją postawiłam, bo się źle czuję z jakiegoś powodu. Jeśli ktoś tego nie akceptuje, wracając do poprzedniego punktu, żegnam, nie? A po prostu nie biorę do siebie. I ostatnia rzecz, kochani, taka podsumowująca, która uważam, że jest bardzo ważna, to już 14, prawda, więc dam wam jedną więcej, brzmi: nie czuj się źle z tym, że wyrosłeś z ludzi, którzy mieli szansę rosnąć razem z tobą. Nie może ciągnąć kogoś ze sobą na szczyt góry, jeśli on jest zdecydowany pozostać na dole. To nie czyni ich złymi ludźmi, po prostu nie są już w tym samym miejscu od ty. I to jest w porządku. Najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to podążać ze swoimi marzeniami i otaczać się ludźmi, którzy cię zachęcają i podnoszą na duchu. To jest piękna maksyma, kochani, pamiętajcie, to, że kogoś znacie dużo czasu, to, że ktoś był, to, że jest sentyment i tak dalej, nie oznacza, że ma dalej w waszym życiu być, kochani. Pamiętajcie, macie jedno życie, więc wybierajcie mądrze ludzi, których chcecie mieć w swoim życiu, którzy naprawdę wam do niego dają, dokładają, z którymi się dobrze czujecie, którzy są dla was ważni. Wy jesteście dla nich ważni. Nie traćcie czasu na ludzi, z którymi po prostu już dłużej się nie dogadujecie i nie widzicie w ogóle szansy na to, żeby tworzyć z nimi życie. Wiem, że wiele osób ma z tym problem, więc chciałam tym dzisiaj podsumować dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało, kochani. Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego sobie i wam. Słyszymy się za tydzień. Buziaki! Buziaki.